Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaźmierczak. Dziś po raz 23 obchodzimy Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem Święty Jan Paweł II – Cywilizacja życia. A my dziś będziemy z mikrofonem w miejscu szczególnie związanym i bliskim Janowi Pawłowi II – na Lednicy. Odwiedzimy także tajemnicze mury klasztoru w Kazimierzu Biskupim i zaliczymy krótką lekcję miłości. Między niebem a ziemią. Jesteśmy z Państwem do godziny 13. 16 października obchodzimy 45. rocznicę wyboru papieża Polaka. Te 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II oceniane jest przez historyków Kościoła jako ważne i przełomowe. Uroczysta inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 roku. W homilii Jan Paweł II mówił wówczas: Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy. Otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się. Te słowa uznano wówczas za programową wypowiedź pontyfikatu. Ale czy encykliki papieża i jego przemyślenia mogą jeszcze dziś stanowić magnes przyciągający młodzież do Kościoła? Pytał o to na Lednicy w duszpasterstwie ojców dominikanów Rafał Muniak.
Mamy Muzeum Jana Pawła II. Jan Paweł II jest tutaj nieustannie obecny i żywy. Ojciec Jacek Skupień, dominikanin, duszpasterz Lednicy. Cała idea Lednicy, tego miejsca spotkań młodych, była zaczerpnięta ze spotkań, jakie Jan Paweł II zapoczątkował z młodymi. Światowych spotkań, które są do dzisiaj duch Jana Pawła, jego nauczanie, ono tutaj było nieustannie rozpowszechniane. I można by powiedzieć, że młodzież, która dzisiaj przyjeżdża na Lednicę, to są ludzie urodzeni już po śmierci Jana Pawła II, czyli mogą znać z różnych przesłań, natomiast fizycznie go nie oglądali, nie uczestniczyli w żadnym z tych spotkań.
Czy idee Jana Pawła II mogą być jeszcze taką dobrą przynętą do łowienia młodzieży, młodych ludzi w tym czasie, który przecież nie jest najłatwiejszy dla Kościoła?
Tak. I pewnie trudno jest łowić. Natomiast dla młodzieży, która już jest uchwycona, przytuleni do Jana Pawła II, to dla nich tak. Oni to poznają, zgłębiają. Pokolenie Jana Pawła II, czy pokolenie jeszcze tamtej poprzedniej epoki, to my doskonale jakby pamiętamy, wiemy, jaki wywarł wpływ dla nas, dla Europy, dla obalenia tego muru berlińskiego, dla obalenia tej żelaznej kurtyny. My to wiemy. I dla nas on jest taki bardzo nośny. Natomiast dla tych młodych ludzi to jest właśnie przeszłość. I trudno wtedy mówić, że dla takiego przypadkowego Polaka, młodego Polaka, że to będzie coś nośnego albo coś, co go uchwyci, złowi. Często nauczanie Jana Pawła II było trudne i wymagające.
Może być Jan Paweł II jak najbardziej haczykiem dla współczesnej młodzieży. Siostra Julietta Homa, dominikanka. Dlatego, że obserwując takie trendy wśród młodych ludzi, są przestrzenie, gdzie oni szukają czegoś więcej. I myślę, że właśnie tym czymś więcej może być to, co Jan Paweł II dawał młodzieży. Wiemy, że miał niesamowitą więź z młodymi i to było widać na każdym spotkaniu. Jak pamiętam, to chyba w 1985 roku, pierwsze spotkanie z młodymi w Rzymie, gdzie zaproponował, w ogóle zarzucił pomysłem, żeby spotkać się z tą konkretną grupą. Wiem, że było tak dosyć krytykowane i w Watykanie niekoniecznie przyjęli ten pomysł entuzjastycznie, jednak Jan Paweł II wiedział, że do tej grupy warto mówić, warto się z nimi spotykać, dlatego że to była pewnego rodzaju inwestycja. I teraz obecna młodzież oczywiście nie zna Jana Pawła II na tyle, żeby się nim zachwycać, żeby studiować jego wypowiedzi, żeby jakoś naśladować jego życie, ale myślę, że są takie przestrzenie, gdzie oni właśnie sięgają do jego jakichś wybranych cytatów, bardziej znanych, ale też są miejsca w szkole, gdzie na języku polskim, na religii jest ta postać może jako historyczna tylko i wyłącznie postać, ale też przemycane są te wartości, które myślę, że młodzież jak najbardziej gdzieś tam łapie i nimi chce żyć.
A jak to robicie właśnie tutaj, na Lednicy?
Ja bym włożył kij w mrowisko.
Chcemy pomóc Ojcu Świętemu zejść z piedestału, na który nasze pokolenie go wyniosło. Ojciec Tomasz Albrecht, dominikanin. Dlatego, że jego myśl jest absolutnie genialna, jest adekwatna, jeżeli chodzi o ten czas, to miejsce, w którym kultura i dynamika przemian społecznych zmierza. 4 lata temu najbardziej popularnym sformułowaniem w języku młodzieżowym było: co tu się od Janie Pawła?
No właśnie, co to znaczyło?
Że dzieje się coś dziwnego. Popatrzmy, co myśmy Janowi Pawłowi zrobili. Sprowadziliśmy największego Polaka w historii kultury polskiej, to mówię o jego myśli, do poziomu kremówek i raczej koszmarnych przedstawień na różnych pomnikach, bardziej lub mniej abstrakcyjnych.
Chociaż sam papież nawoływał, żeby nie stawiać mu pomników ze Spiżu.
Dlatego ja pytam, co myśmy mu zrobili. Pracowałem przez długi czas w Stanach Zjednoczonych jako ksiądz diecezjalny i było mi wstyd, że nikt w Kościele Polskim nie powiedział mi o teologii ciała Jana Pawła II. To jest coś, co ja odkryłem podczas mojej pracy tam. To jest temat, który nie jest ruszony zupełnie w Kościele Polskim, a jest to sposób, w jaki możemy młodzież przyciągnąć do Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że te katechezy o godności ciała, o godności ludzkiej seksualności, one pokazują, że jesteśmy stworzeni dla dwóch celów, żeby kochać i być kochanymi. Po pierwsze przez Boga, po drugie, żebyśmy doświadczyli tej miłości w ramach pokochać siebie, tą miłością, którą daje mi Bóg, po to, żebym mógł pokochać drugiego człowieka. Nie? Stąd wypływa cała godność tego, czym miłość w każdym jej wymiarze pomiędzy mężczyzną i kobietą jest. I te katechezy są spisane, na przykład jest taki ruch w Stanach, Life Team, który tematem się wspaniale zajął. Tutaj na Lednicy mamy takie pragnienie, żeby zaszczepić przygotowanie do małżeństwa oparte na tych katechezach. Jest to rozpisane w formie warsztatowej, z pewnymi elementami psychologii dialogu. On nie proponuje rewolucji, która jest wywróceniem tożsamości, to co widzimy teraz w tak zwanej kulturze popularnej, ale on proponuje rewolucję miłości, rewolucję, która jest oparta właśnie na tym, że znam swoją wartość, kocham siebie, przyjmuję tą wartość, którą jestem, dzięki temu, że rozpoznaję, że pochodzę od Boga, że jestem dzieckiem Bożym. To powoduje, że pozwala mi porzucić siebie bez lęku. Po co? Żeby otworzyć siebie na drugiego człowieka.
Natomiast czy dzisiejsza młodzież jest gotowa na taki wysoki poziom przyjęcia?
To kto powinien ją przygotować do tego?
Młody człowiek szuka nieustannie tożsamości. I jest to wpisane w jego naturę. Za naszych czasów to tym elementem poszukiwania tożsamości było poszukiwanie wolności w muzyce, w subkulturach. Teraz proponuje się w kulturze popularnej radykalną zmianę tożsamości przez różnego rodzaju ideologie, podczas kiedy ta prawdziwa tożsamość, ona już jest. Chrystus nam to daje. Jesteś synem, jesteś córką Boga, więc weź ten dar płciowości dobrze w swoje ręce. Nie zmarnuj tego, nie zmarnuj szansy na miłość. To jest to przesłanie, które jest bardzo aktualne, które Jan Paweł II daje, nad którym w Kościele Polskim, że tak powiem, musimy się pochylić.
Młodzież zadaje pytania trudne. Z tym na pewno najczęściej stykają się katecheci w szkołach. I co im odpowiecie takiej młodzieży?
Najlepszą właśnie odpowiedzią na trudne pytania, które zadaje młodzież, jest powrót do nauczania papieskiego. Szczególnie w kwestii teologii ciała. Młody człowiek pyta o miłość. Młody człowiek pyta o swoją zdolność do kochania. O to, czy rzeczywiście da radę kochać i czy będzie kochanym. Żeby zgłębić sobie ten temat, polecam bardzo mocno właśnie katechezy Jana Pawła II związane z teologią ciała.
Przypominamy także, że przy okazji dzisiejszego Dnia Papieskiego w kościołach w całej Polsce prowadzona jest zbiórka na żywy pomnik Jana Pawła II, czyli Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia. Rusza 12. edycja Akademii Miłości. Warsztaty dla singli pragnących założyć rodzinę wymyślił ksiądz Adam Pawłowski, dziś proboszcz parafii w Rogalinie. Rozłożone są one na serię spotkań integracyjnych i rozwojowych. I choć z założenia mają przysłużyć się budowaniu zdrowych relacji, skupione są także na autorefleksji i dbałości o poczucie własnej wartości. Z założycielem Akademii rozmawiała Sandra Soluk.
Czy dzisiejsi młodzi ludzie mają problem z budowaniem związków, stałych relacji?
Widzimy, że w każdym z człowieku jest wielkie pragnienie szczęścia, miłości i tego, żeby jego życie miało sens. I miłość faktycznie taki sens nadaje. I próbują czasami jak ćmy szukać prawdziwego światła, ale obijają się od pewnych iluzji. I wtedy czasami takie relacje naskórkowe, jakieś tam koleżeństwa, albo jakieś przelotne, albo tinderowe, jednonocne spotkania, są namiastką tego, co Bóg dał w serce, pragnienia miłości, trwałości związku, rodziny i szczęścia.
Akademia Miłości ma to zapewnić? To taki program randkowy, ale dla katolików?
Nie, ponieważ my nie koncentrujemy się na swataniu, nie jesteśmy biurem matrymonialnym katolickim, bardziej jesteśmy taką przestrzenią, która ma pomóc człowiekowi odkryć jego potencjał, jego zdolności, to do czego jest powołany. I w konsekwencji trochę przypomina to jak jakiś kwiatek, który jest jak róża, która jest zamknięta i przelatuje najpiękniejszy motyl, nie siądzie. Ale jak człowiek rozkwitnie jak ta róża, to przyciąga różne robale i piękne motyle, no i wtedy jest tylko selekcja. Ten nie, ewentualnie ten. I Akademia jest tą przestrzenią takiej szklarni, która daje pewien klimat, daje pewną inspirację intelektualną, daje wspaniałych ludzi, którzy to organizują i w którym to uczestniczą. I nagle okazuje się, że te osoby odkrywają swój potencjał, przekraczają siebie, na nowo są w stanie komuś zaufać, budują relacje takie znajomości, przyjacielskie i na bazie tego później często wyrastają fajne związki, małżeństwa, dzieci. Mamy dzisiaj teraz, Akademia już istnieje od 2016 roku, no więc widzimy wiele różnych owoców i w indywidualnym życiu, i zawodowym, ale też i w związkowym, i małżeńskim.
Czyli miłość tak, ale najpierw do siebie.
Pierwsze do Pana Boga oczywiście, do bliźniego i siebie samego, jak najważniejsze przykazanie mówi, ale potrzeba pewnej harmonii. Ponieważ dzisiaj często osoby zagodzone w jakimś korpo, albo po poprzednich związkach, które się nie udały, albo po rodzinach, które gdzieś się rozsypały, ciężko im stworzyć związek, który będzie oparty na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa, wierności Panu Bogu i w konsekwencji szczęściu, które mamy mieć. I dlatego też praca nad sobą, czyli ta właśnie akceptacja samego siebie, jest taka bardzo fundamentalna. Bo im większa jest wartość moja, im mam większe poczucie własnej wartości, to ja mówię sobie, pamiętam taką relację pewnej dziewczyny, podrywał ją fajny chłopak, ale był trochę mądrzejszy od niej, trochę bardziej zaradny w życiu, głębiej wierzący i ona nie czuła, że zasługuje na takiego i odrzuciła tą miłość. I związała się z takim chłopakiem, którego mogła trochę kontrolować i małżeństwo się rozpadło, ale no właśnie, gdybym miała to poczucie, zasługuję na taką osobę, mam prawo taką piękną relację stworzyć, to by wybrała właściwą relację. I ta praca nad poczuciem własnej wartości, którą daje nam Bóg, którą nam dają inni, to jest fundamentalna.
Czyli Akademia Miłości to jest co tak faktycznie?
Idziemy jakby dwoma torami. Z jednej strony to są cykl wykładów, 5 wykładów, półroczna akademia w 5 obszarach. Duchowość, osobowość, relacje, wykształcenie i praca i fizyczność ma inspirować do polepszania siebie, pracy nad sobą, rozwoju. I z drugiej strony drugi tor, jak pociąg, który idzie po 2 torach, to spotkania integracyjne. Mamy teraz bal andrzejkowy dla singli 25 listopada w Poznaniu na Starołęce. Mamy różne wyjścia do teatru, do kina, na potańcówki, wyjazdy w góry, po świecie i jakby przestrzeń, w której w integracjach te treści intelektualne można w szczególny sposób właśnie rozwijać i praktykować. I jest to taka właśnie półroczna wyprawa, droga, która ma doprowadzić do tego, żebym coś w sobie odkrył, na kogo się otworzył, komuś zaufał, żebym się stał szczęśliwszy.
Czyli z Akademii Miłości skorzystają tylko single?
Tak, zapraszamy tych, którzy są między 25 a 49 rokiem życia. Zauważyliśmy, że jeśli osoby są młodsze albo starsze, to później jest za duży rozdźwięk, jeśli chodzi o budowanie relacji czy spotkań. Druga rzecz, mogą skorzystać z Akademii Miłości osoby, które są przed ślubem, bo prowadzimy też kursy przedmałżeńskie co miesiąc. Akademia Miłości razem ze Strefą Rodziny, weekendowe kursy. Prowadzimy też akademie dla par i dla małżeństw, takie warsztatowe o jakimś temacie, na przykład komunikacja. Jest to wtedy 5 takich spotkań, żeby właśnie pewne rzeczy przegadać w związku czy w małżeństwie, co też cieszy się zainteresowaniem.
Start kiedy?
Ruszamy 24 października na osiedlu pod Lipami w Domu Kultury o 19:30. Można zapisać się na stronie internetowej akademiamiłości.org. Można w 2 trybach, albo stacjonarnym, albo wersji online'owej, bo są osoby z różnych miast, miasteczek, miejscowości i mogą uczestniczyć pierwsze w tej wersji online'owej, a później sobie właśnie przyjechać, a to do teatru, a na to, a na Sylwestra i o wiele łatwiej wtedy w to się włączyć.
A jaki będzie pierwszy temat?
Pierwszy temat to pani Katarzyna Żółć, jako prelegentka powie, żeby komuś siebie dać, trzeba najpierw siebie mieć. Czyli kilka słów o dojrzałości, motywacjach i gonieniu za wyobrażeniami. Napisała bardzo fajną książkę Żółć mnie zalewa, bardzo fajna kobieta, ciekawie mówiąca, więc na pewno będzie fajna inspiracja do tego, żeby przemyśleć pewne rzeczy, za czym gonimy, jakie mamy oczekiwania, czy często osoby przychodzące chcą już gotowy produkt, nie? Gotowego kandydata na męża, na żonę, ja tylko muszę kogoś spotkać. A my im czasami podpowiadamy, że i ten człowiek, którego spotkasz, jeszcze będzie miał nad czym popracować. I nagle człowiek odkrywa, aha, ja też mam nad czym popracować i czymś mogę się stać lepszym.
Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim to niewielka miejscowość. Powiedzieć można na uboczu. Jednak 500 lat temu fundowano tam klasztor, który stoi do dziś, a który na przestrzeni wieków sprawił, że ta niewielka miejscowość ocierała się o wielką historię, a nawet była miejscem, gdzie tę historię tworzono. Od kilku lat rośnie zainteresowanie historią klasztoru benedyktynów. Jego fundatorem był biskup Jan Lubrański. Klasztor został wzniesiony w latach 1513-1520, a patronuje mu 5 braci męczenników, którzy w pierwszych latach ubiegłego milenium ewangelizowali tamtejsze ziemie. Niedawno w podkościelnych kryptach dokonano interesujących i ważnych odkryć. Mówi Waldemar Drejański z Bractwa Świętych 5 Braci Męczenników, regionalista z Kazimierza Biskupiego.
Sprawa krypt i historii Kazimierza zaczęła się 20 lat temu z okazji przygotowań do tysiąclecia męczeńskiej śmierci 5 braci. Współpracowałem wtedy z Jurkiem Łojką i on mi pokazał, jak wyglądała historia tej ziemi. Jednocześnie pokazał mi kronikę Dominika Elewskiego, który opisał 500 lat Kazimierza Biskupiego od 1504 roku, czyli od daty zakupu Kazimierza przez Mikołaja Lubrańskiego, aż do czasów kasaty zakonu przez car.
To, co do tej pory odkryto, zaspokoiło Waszą ciekawość i sprostało tym oczekiwaniom?
Myśmy się nie spodziewali, co tam znajdziemy. Myśleliśmy, że to będą zwykłe trumny z szczątkami. Natomiast, że nie będzie to, co zobaczyliście dzisiaj, ujrzeliście, to zaskoczyło wszystkich. Chusta jedyna w Polsce. Cała suknia. Inskrypcje, na podstawie których można zidentyfikować osoby pochowane. Wiemy, że był pochowany tutaj Gosławski, który był właścicielem Gosławic, razem ze swoją babką. Pochowany jest Rusocki.
Ktoś, kto z boku przyglądał się tym pracom badawczym, widział tam mnóstwo, tak by powiedzieć, cywili, osób postronnych na pozór, które interesowały się tym, co tam się dzieje. Kto brał udział w tych pracach?
Część to wolontariusze. Strażacy, koło pszczelarskie brało teraz udział, członkowie koła, motocykliści z Kazimierza Biskupiego, motocykliści z Quinque Fratrum, radni, ludzie dobrej woli. Inaczej to by kosztowało o wiele więcej.
A ja chciałem zapytać, jak z Pana perspektywy ocenić można, jak wygląda dziś znaczenie, funkcja tego klasztoru w czasach, kiedy właściwie te idee przyświecające fundowaniu nie mają znaczenia?
Po sprowadzeniu ich tu do Kazimierza, Bernardynów, to był bardzo duży ruch pielgrzymkowy. Ruch spod Strzelna, spod Trzemeszna, nawet spod okolic samej Częstochowy. To są takie zapiski w kronikach i to jest też taka, tu mój wtrącę, że Kazimierz to było miasto szewców. To było 99 szewców. A wynikało to stąd, że ludzie przychodzili, zdzierali buty, kupowali i szli z powrotem do swoich miejscowości. Tutaj byli włókiennicy, którzy też, żeśmy ostatnio odnaleźli, że włókiennicy z Kazimierza zaczęli budować faktorie, czyli zakłady włókiennicze w Łodzi. To zaskoczyliśmy tych ludzi z Łodzi. Tak samo jak tutaj ta historia Rusockiego, dziadka Stanisława Rusockiego, Mikołaja Rusockiego, który był zięciem Lubrańskiego, który był protegowanym Zygmunta Starego. No, on został zamordowany tu w klasztorze przez trzeciego męża Anny Lubrańskiej. To jest bardzo bogata historia. Potem się rozpoczęła wendetta, zemsta jednych na drugich. To wszystko były koneksje tych rodów. Jedni przekazywali drugim majątek, gdyż Kazimierz był bogatą miejscowością. Kazimierz żył z pielgrzymów. Kazimierz był z boku szlaku bursztynowego, a utrzymywał się z pielgrzymów, gdyż tu był ruch pielgrzymkowy do pięciu braci. Nie było Lichenia.
Dzisiaj jakie znaczenie może odegrać, czy odegra?
Patrząc perspektywicznie, nam na tym zależy. Elektrowni jeszcze trochę i nie będzie. Kopalnia to tam w zasadzie jeszcze trochę i będzie więcej fotowoltaiki i wiatraków niż kopalni. Natomiast może to stać się też miejscem pielgrzymek i miejscem takim turystycznym, ciekawym, posiadającym zabytki. Kościół parafialny to jest najstarszy kościół w diecezji włocławskiej. Ma 900 lat. Biskupi lubuscy, jak dostali Kazimierz w 1120 roku, to nie dostali kawał pustej ziemi, tylko to się nazywa klucz kazimierski, czyli kilka wsi, Kazimierz w centrum. Kazimierz już wtedy miał prawa miejskie w 1122 roku, oparte na prawie polskim. Potem w 1287 na prawie magdeburskim te prawa były potwierdzone. Historia jest bardzo bogata. Ciekawostka jest taka, że w 1905 roku, kiedy były obchodzone 900-lecie męczeńskiej śmierci pięciu braci, tutaj przybyło 30 tysięcy ludzi. I car Sopnia pilnowała porządku, że myśleli, że tu będzie powstanie. Kazimierz biskupi wtedy uzyskał przywilej odpustu zupełnego od ówczesnego papieża. I w 2003 roku też uzyskał przywilej odpustu zupełnego. Każdy, kto nawiedził Kościół piątek, sobota i niedziela, wtedy były te uroczystości, uzyskał odpust zupełny. Takich ciekawostek jest dużo. Tyle, żeby historycy chcieli zmienić, przyznać się, że no, coś tu jest nie tak.
Czy biorąc pod uwagę historię tego miejsca i zdarzenia, które się tam działy, nie ma takiej pokusy, takiego pomysłu, by miejsce to stało się sanktuarium?
Proboszcz myśli nad tym, ale to nie jest nasza sprawa, bo to są sprawy kościelne. To musi być opracowane na podstawie prawa kościelnego. O tym decyduje kapłan, duszpasterz, żeby było sanktuarium. Tu każdy kościół to jest żywot pięciu braci.
Nasz stały komentator Ewangelii, salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak, bierze pod lupę mocny fragment z dzisiejszego świętego Mateusza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza 28. niedziela okresu zwykłego rysuje przed nami Słowem Bożym obraz pewnej królewskiej uczty. Jest to uczta z przypowieści opowiedzianej przez Jezusa arcykapłanom i starszym ludu. Przypowieść tę dzisiaj słyszymy w relacji świętego Mateusza. Pamiętamy, że Mateusz był apostołem Jezusa, celnikiem powołanym w Kafarnaum. I dla niego ta przypowieść może mieć szczególne znaczenie, ponieważ tuż po swoim powołaniu czytamy w Ewangelii, że wyprawił wielką ucztę dla Jezusa. Zresztą został za to skrytykowany on i Jezus właśnie przez tych arcykapłanów i starszych ludu, ponieważ Mateusz był uznawany za grzesznika, więc jak taki święty nauczyciel, po pierwsze, jak mógł o tym nie wiedzieć, jaką ma reputację, po drugie, jak mógł się skalać wejściem do domu grzesznika, jeszcze siedzieć z nim i ucztować. Zatem być może właśnie dlatego Mateusz jest taki dokładny w swojej relacji tej przypowieści. No i czy słyszymy dzisiaj, czytamy przypowieść o królestwie, które jest podobne do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Możemy sobie wyobrazić kogoś, kto ma władzę, kto jest potężny i wyprawia ucztę dla kogoś bliskiego. W tym czasie, w tych dniach, może, nie wiem, świętują nauczyciele z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Być może dzisiaj obchodzimy także Dzień Papieski, może to też jest okazja do świętowania w naszych domach. W różnych ucztach bierzemy udział, więc być może także niektóre organizujemy. I pomyślmy, jakie uczucia, czy jakie intencje, motywacje są w sercu kogoś, kto organizuje ucztę ze względu na kogoś, dla kogoś. Przede wszystkim chce uszczęśliwić tę osobę, zwłaszcza którą chce uczcić, dla której tę ucztę organizuje. Chce także, żeby w tej wielkiej radości, która jest udziałem z jakiegoś powodu tej zainteresowanej osoby, wzięli udział wszyscy znajomi możliwie, wszyscy, którzy jakoś są bliscy. Nawet zobaczmy, że to zaproszenie jest tak szerokie, że można sobie się nawet domyślać, że przy takich ważnych okazjach zapominamy o jakichś animozjach, jakichś drobnych, można powiedzieć, rozdźwiękach, ale zależy nam, żeby wszyscy wzięli udział w tym wydarzeniu, które organizujemy. Więc ten król przywołuje sługi i wysyła je z zaproszeniem na ucztę. Ale co się dzieje? Zaproszeni nie chcą przyjść. Wyobraźmy sobie, co się dzieje, jeśli na przykład rodzice organizują urodziny dla swojego dziecka i nagle słyszą, że koledzy z klasy na przykład nie chcą przyjść. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaki jest ból tych rodziców na samo wyobrażenie, jak bardzo przeżyją, jak przykro, jak smutno będzie temu dziecku. Myślę, że ci rodzice, podobnie jak król, posłaliby jeszcze raz, może teraz do innych, może szerzej, może jeśli nie koledzy z klasy, to może jakoś bardzo szeroko, może z jakiegoś klubu piłkarskiego, może z jakichś kół zainteresowań, no żeby nie sprawić przykrości swojemu dziecku. Posłał król jeszcze inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły, tuczne zwierzęta ubite, wszystko gotowe. Czy jeszcze wymienia, przekonuje, próbuje jeszcze raz. Natomiast ci zaproszeni, co robią? No nawet szczegóły na temat uczty, już nawet jeśli nie ze względu na syna, to chociaż na sam ten stół, który będzie obficie zastawiony, król chce ich przyciągnąć, ale oni nie są zainteresowani, zlekceważyli to zaproszenie i odeszli. I odeszli, zobaczmy, nie dlatego, że mają jakieś wyjątkowe wydarzenia, których nie można zrobić w innym czasie. Jeden odchodzi na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, do swoich spraw. A inni z kolei pochwycili sługi i nawet znieważywszy, pozabijali. Zupełnie niezrozumiała postawa. Król zaprasza na ucztę, a w odpowiedzi już nawet nie tyle, że nie otrzymuje żadnego pozytywnego oddźwięku, ale nawet tym powtórnym zaproszeniem wzbudza jakąś agresję, niechęć wśród zaproszonych. Co się dzieje potem i jakie to ma dla nas znaczenie, jakie niesie przesłanie, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Co robi król, gdy dowiaduje się, że zaproszeni na wesele jego syna nie tylko nie chcą przyjść i wybierają swoją codzienność nad ucztę weselną, ale nawet zabijają tych, którzy niosą do nich zaproszenie od króla. Nie znamy motywów zaproszonych na ucztę, dlaczego nie chcieli przyjąć zaproszenia. Możemy sobie tylko wyobrażać różne momenty, kiedy my doświadczamy, że ktoś nie chce wziąć udziału w jakimś przyjęciu, które organizujemy. Wydaje się, że uczta weselna to poważne wydarzenie, które właśnie jest okazją do jakiegoś zażegnania animozji. Zobaczmy więc, jaka była wrogość, czy jakie niezrozumienie i jaka niechęć dla króla i jego syna, że zaproszeni nie przyszli. Król reaguje gniewem, jasno rozumie, że to, co prezentują adresaci zaproszenia, jest wymierzone w jego syna, a jeszcze bardziej w niego samego. Nic więc dziwnego, że król reaguje gniewem, karze lekceważących go poddanych, ale nie rezygnuje z uczty. Wiadomo, że kocha swojego syna i chce, żeby jego wesele było wielkim świętem. Dlatego bardzo szybko rozszerza zaproszenie i tym razem słudzy mają zaprosić wszystkich, których spotkają na rozstajnych drogach. Skoro swoi nie skorzystali z zaproszenia, wówczas jest ono skierowane do obcych, którzy stają się nowymi swoimi, no bo uczestniczą w wielkiej radości, w ważnym momencie życia syna królewskiego. Oczywiście łatwo nam zinterpretować tę przypowieść w kontekście historycznym. Jeśli królem jest Bóg, a synem Jezus, widzimy, że zaproszenie do wspólnoty stołu z Jezusem odrzucone zostaje przez starszych ludu i arcykapłanów. Oni nie przyjmują tego zaproszenia. W związku z tym misja Jezusa, o czym zresztą sam powie w pewnym momencie, musi być skierowana do pogan, do tych, którzy wcześniej nie mieli przystępu do relacji z Bogiem. I Pan Jezus to mówi, wypadało najpierw, trzeba było najpierw głosić wam, ale skoro wy nie chcecie słuchać, no to idę do pogan, którzy są pozostałymi dziećmi Boga, który także zaprasza do wspólnoty ze sobą. Oczywiście uczta dla nas kojarzy się przede wszystkim z Eucharystią, uczta Chrystusa, jednak wiemy, że uczta jest też często obrazem nieba, do którego zaproszeni są wszyscy ludzie. Uczta jest także odpowiedzią na proroctwo Izajasza, które dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu, tak zwana uczta mesjańska, kiedy Bóg, za czym wiele osób tęskni, wszyscy tęsknimy, zaprosi na ucztę, na której otrze każdą łzę, na której zastawi stoły wszystkim, co ma najlepsze, najwyborniejszym mięsem, najwyborniejszymi, najlepszymi winami. To są oczywiście pewne obrazy pokazujące dostatek, pełnię, radość, szczęście, przede wszystkim Bożą obecność, bo źródłem tej radości, tego ucztowania jest ręka Pańska, która spocznie nad wszystkim. Jego ręka, czyli Jego wola zatriumfuje, On zwycięży. Warto dzisiaj zatem zadać sobie pytanie, czy ja jestem zaproszony, jak odpowiedziałem na to zaproszenie na ucztę królewską. Może jeszcze nie jest za późno, żeby zasiąść do stołu z wybranymi.
I z tym pytaniem pozostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.